Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki Reasons to Stay Alive, po polsku Powody, by żyć.
To wydana w 2015 roku autobiograficzna książka Matta Haiga, łącząca wspomnienie o ciężkim kryzysie psychicznym z przystępną refleksją o depresji i lęku. Autor opisuje załamanie, którego doświadczył w wieku 24 lat oraz długą, nierówną drogę do odzyskiwania codziennego funkcjonowania. Nie przedstawia jednak jednej uniwersalnej metody leczenia ani klinicznego podręcznika. Jego celem jest nazwanie doświadczeń, które często pozostają niewidoczne dla otoczenia, i podważenie wstydu związanego z chorobą psychiczną.
Krótkie rozdziały, listy, wspomnienia i bezpośrednie komentarze tworzą formę łatwiejszą do przyjęcia niż rozbudowany poradnik.
Haig pisze z perspektywy osoby, która przetrwała najgorszy okres, lecz nie idealizuje zdrowienia. Pokazuje depresję jako stan wpływający na myśli, ciało, relacje i poczucie czasu. Książka zarazem wyjaśnia bliskim, dlaczego proste wezwania do poprawy nastroju zwykle nie pomagają. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, osobiste świadectwo jako sposób przełamywania milczenia o depresji. Najważniejszą siłą książki jest to, że Haig nie omawia depresji z bezpiecznego dystansu. Zaczyna od własnego kryzysu, który nastąpił podczas pobytu na Ibizie, gdy miał 24 lata. Opisuje nagłość lęku, bezsenność, fizyczne wyczerpanie i poczucie, że dalsze istnienie staje się niemożliwe. Nie służy to budowaniu dramatyzmu, lecz pokazaniu, że depresja nie jest zwykłym smutkiem ani wadą charakteru. Może objąć całe postrzeganie świata i odebrać człowiekowi dostęp do nadziei, którą z zewnątrz inni uznają za oczywistą. Autor wielokrotnie rozdziela osobę od choroby. Człowiek w kryzysie nie jest sumą swoich najczarniejszych myśli, nawet jeśli w danej chwili brzmią one jak niepodważalna prawda. Taka perspektywa ma też znaczenie społeczne.
Otwarte mówienie o objawach ogranicza izolację i pozwala czytelnikowi rozpoznać, że podobne doświadczenia nie są dowodem osobistej porażki.
Haig nie udaje, że szczerość sama w sobie leczy. Pokazuje raczej, że język może stworzyć pierwszy kontakt między cierpieniem a pomocą. Dla osób bez własnego doświadczenia książka jest ćwiczeniem w słuchaniu bez pochopnego oceniania. Po drugie, depresja i lęk jako doświadczenie całego ciała, nie tylko nastroju.
Haig szczególnie mocno sprzeciwia się uproszczeniu, według którego osoba z depresją powinna po prostu spojrzeć na sprawy bardziej pozytywnie. W jego relacji lęk i depresja dotyczą nie tylko emocji, wpływają na sen, apetyt, energię, zdolność koncentracji oraz odczuwanie zwyczajnych sytuacji.
Z tego powodu racjonalne argumenty, zapewnienia o dobrych perspektywach czy porównywanie cudzych problemów mogą nie trafiać do osoby w ostrym kryzysie.
Książka daje wgląd w paradoks choroby. Człowiek może wiedzieć, że jest kochany i że jego sytuacja kiedyś się zmieni, a mimo to nie potrafi tego emocjonalnie poczuć.
Autor zwraca również uwagę na zmienność objawów. Lepszy dzień nie oznacza definitywnego końca trudności, podobnie jak gorszy dzień nie przekreśla wcześniejszego postępu. To ważna korekta popularnego obrazu zdrowienia jako prostego marszu od problemu do rozwiązania. Haig przedstawia je jako proces falujący, wymagający czasu i cierpliwości.
Dzięki temu jego opis może ułatwić bliskim bardziej realistyczne wsparcie.
Zamiast żądać szybkiej poprawy, warto uznać realność cierpienia, pozostać obecnym i nie traktować chwilowego zachowania jako pełnej miary stanu chorej osoby.
Po trzecie, zdrowienie budowane dzień po dniu, bez obietnicy cudownego rozwiązania. Powody, by żyć, nie oferują programu naprawczego składającego się z kilku gwarantowanych kroków.
Haig odrzuca język szybkiej transformacji, ponieważ byłby nieuczciwy wobec złożoności depresji.
W zamian podkreśla wagę małych działań, które mogą zwiększać szanse na przetrwanie trudnego dnia i stopniowy powrót do świata.
W książce istotne są rytm dnia, odpoczynek, rozmowa, ruch, kontakt z naturą, czytanie i pisanie.
Nie zostają przedstawione jako zamiennik profesjonalnego leczenia, ani jako dowód, że każdy może wyzdrowieć wyłącznie siłą woli.
Ich wartość polega na tym, że przywracają ograniczone, lecz realne punkty oparcia, kiedy wielkie plany są poza zasięgiem.
Autor pokazuje też, że oczekiwanie natychmiastowej ulgi może pogłębiać rozpacz.
Praktyczniejsze jest myślenie o czasie w małych odcinkach, od chwili do chwili, od dnia do dnia. Taki sposób patrzenia nie umniejsza cierpienia, lecz obniża próg, który trzeba przekroczyć. Charakterystyczna dla Haiga nadzieja nie jest euforią ani pewnością, że wszystko będzie idealne. Jest zgodą na to, że obecny stan umysłu nie daje pełnego obrazu przyszłości. Właśnie dlatego warto odłożyć nieodwracalne decyzje i pozostawić miejsce na zmianę. Po czwarte, relacje, cierpliwość i konkretna obecność w pomaganiu bliskiej osobie. Książka ma wyraźnie podwójnego odbiorcę. Jest skierowana do ludzi doświadczających depresji lub lęku, ale także do ich partnerów, rodzin i przyjaciół. Haig pokazuje, jak znaczące było dla niego wsparcie rodziców oraz Andrei, późniejszej żony. Nie przedstawia bliskich jako osób, które magicznie rozwiązują problem. Ich rola polega raczej na obecności, cierpliwości i gotowości do traktowania cierpienia poważnie. To ważne rozróżnienie, bo otoczenie często szuka właściwego zdania, które natychmiast poprawi sytuację. Autor sugeruje, że bardziej pomocne bywa słuchanie, niespieszne towarzyszenie i unikanie presji, niż udzielanie łatwych rad. Depresja może bowiem zmieniać zachowanie chorego, ograniczać jego kontaktowość lub zdolność do okazywania wdzięczności. Nie musi to oznaczać odrzucenia bliskich. Haig uwrażliwia też na długofalowy charakter pomocy. Wsparcie nie powinno zależeć wyłącznie od tego, czy danego dnia ktoś sprawia wrażenie lepszego. Ta część książki nie zastępuje wiedzy specjalistycznej, ale porządkuje podstawową postawę nie bagatelizować, nie moralizować i nie interpretować choroby jako lenistwa. Dzięki temu wspomnienie autora staje się praktycznym punktem odniesienia dla rozmów o psychicznej podatności i zaufaniu. Na koniec, czytanie. Pisanie i zwyczajne przyjemności jako odzyskiwanie kontaktu ze światem. Haig opisuje literaturę i pisanie nie jako ozdobnik swojej historii, ale jako ważne elementy jego powrotu do równowagi. Książki dawały mu możliwość wyjścia poza ciasny krąg katastroficznych myśli i kontakt z cudzą perspektywą. Pisanie natomiast pomagało nadawać formę doświadczeniom, które podczas kryzysu wydawały się chaotyczne i niewypowiadalne. Autor nie twierdzi, że lektura jest lekarstwem na depresję. Uczciwiej przedstawia ją jako jedno z narzędzi, dzięki którym można odzyskać chwilowy dystans, ciekawość i poczucie ciągłości z własnym dawnym oraz przyszłym życiem. Podobną funkcję pełnią drobne źródła przyjemności. Spacer, światło, muzyka, rozmowa albo spokojny moment bez napięcia. W kontekście książki ich znaczenie nie polega na nakazie wdzięczności. Chodzi o zauważenie, że nawet w ograniczonym świecie depresji mogą pojawiać się małe doświadczenia, które nie potwierdzają jej całkowitej wizji rzeczywistości. To podejście odróżnia się od presji, by stale być szczęśliwym. Haig broni prawa do zwyczajności, niedoskonałości i odpoczynku. W ten sposób krytycznie patrzy też na kulturę nieustannego samodoskonalenia, która łatwo zamienia ludzkie samopoczucie w kolejny projekt do optymalizacji. Podsumowując, powody. Baj żyć warto polecić przede wszystkim osobom, które doświadczają depresji, zaburzeń lękowych lub kryzysu psychicznego i szukają krótkiej, niespecjalistycznej książki napisanej bez chłodu i moralizowania. Może być również wartościowa dla partnerów, rodzin oraz przyjaciół, ponieważ wyjaśnia, dlaczego choroba psychiczna nie daje się pokonać radą, logicznym argumentem ani presją na szybkie działanie. Czytelnik nie otrzyma tu diagnozy, pełnego planu terapii ani zastępstwa dla wsparcia lekarza i psychoterapeuty. Otrzyma natomiast język do opisu doświadczeń, które często wydają się samotne, wstydliwe lub niemożliwe do przekazania. Praktyczną korzyścią jest realistyczne spojrzenie na zdrowienie, jako na proces oparty na czasie, relacjach i drobnych formach troski o siebie. Intelektualnie książka podważa stereotyp, że depresja jest brakiem charakteru albo niewdzięcznością wobec życia. Na tle wielu poradników wyróżnia ją forma. Haig nie buduje autorytetu na abstrakcyjnych zasadach, lecz na połączeniu osobistego świadectwa, krótkich obserwacji i ostrożnej nadziei. Jego humor oraz prosty język nie osłabiają ciężaru tematu, ale czynią go bardziej dostępnym. To nie książka obiecująca trwałe szczęście. Jej szczególna wartość leży w skromniejszym, bardziej wiarygodnym przesłaniu: stan największego cierpienia nie musi być ostatecznym opisem przyszłości, a pozostawanie w kontakcie ze światem może mieć znaczenie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Matt Haig, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.